profesor Aleksander Bańka. Zapis wykładu, który miał miejsce w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w dniu 7 września 2010 roku na temat: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Szanowni Państwo, ja przyznam się, że miałem ten przywilej wybrać sobie te błogosławieństwa, o których będę mógł do Państwa mówić. Dzięki życzliwości Joli, która pozwoliła mi takiego wyboru dokonać, wybrałem sobie właśnie te trzy i dzisiaj trzecie z tych trzech, o których mam możliwość mówić. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, werset 8. To jest bardzo tajemnicze błogosławieństwo, ponieważ pytanie, co to znaczy oglądać Boga? Boga nikt nigdy nie widział, jak mówi Pismo Święte. I trudno pomyśleć sobie, że tego Boga będziemy oglądać, bo przecież Bóg nie ma ludzkiej postaci. Oczywiście wciela się w Jezusa Chrystusa. I jak gdyby w Chrystusie możemy widzieć Boga Ojca. Ale Bóg ze swojej natury, jak mówi też Ewangelia świętego Jana, jest duchem. A zatem jak możemy Go widzieć, skoro duch to rzeczywistość, która nie podpada pod nasze zmysły. Więc jak możemy Boga zobaczyć? O tym, że takie pragnienie widzenia Boga jest chyba czymś najbardziej charakterystycznym dla wszystkich proroków, mistyków i świętych, świadczą teksty Pisma Świętego. Bo jeżeli sięgniemy sobie do Księgi Wyjścia i całej tej skomplikowanej historii z Mojżeszem, to jedno z pragnień, które Mojżesz wyraża wobec Boga, brzmi w ten sposób: spraw, bym ujrzał Twoją twarz. To jest przy okazji otrzymania przykazań 10. No i wtedy Bóg mówi do Mojżesza wprost: Mojżeszu, no nikt nie może widzieć mojego oblicza i pozostać przy życiu. Zobaczysz moje plecy, najogólniej rzecz biorąc, tak? Postawię cię w rozpadlinie skały, kiedy będę przechodził, ujrzysz mnie z tyłu. Plecy, a więc jakaś namiastka, jakiś taki fragment Boga w cudzysłowie, jakiś symbol zastępczy. To niby Bóg, ale jakoś tak troszkę inaczej. Kiedy śledzimy teksty mistyków, na przykład właśnie przywołanego tu już Jana od Krzyża czy Teresy Wielkiej, to kiedy oni opisują najgłębszy możliwy stan zjednoczenia z Bogiem, to mówią, że jest to widzenie Boga, Jego istoty, rozkoszowanie się Nim, nasycanie się Jego wewnętrznym życiem, ale jakby przez zasłonę. Dopiero w momencie, kiedy przekraczamy próg śmierci, ta zasłona opada i wtedy widzimy Boga twarzą w twarz. To widzenie Boga twarzą w twarz w teologii, filozofii chrześcijańskiej, bo to termin trochę taki, nosi miano tak zwanego widzenia uszczęśliwiającego, visio beatifica, czyli widzenie uszczęśliwiające, a więc taki intelektualny, pozazmysłowy, intuicyjny ogląd tajemnicy Boga, Jego istoty. I to nam niewiele mówi. Niemniej, gdybyśmy chcieli sobie to jakoś przybliżyć, to jest to doświadczenie podobno, jeżeli wierzyć mistykom i świętym, którzy nie doświadczali Go jeszcze w pełni, tylko jak gdyby przez zasłonę, tak przelotnie, na chwilkę tylko, smakowali tego, co ma być właśnie po drugiej stronie. Więc jeżeli wierzyć tym ułomnym świadectwom, to jest to coś tak porażająco wspaniałego, że nie jesteśmy tego w stanie w ogóle wypowiedzieć, ani nazwać, ani sobie uzmysłowić. Po prostu, jak powiedział sam Jezus, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A więc w ogóle właściwie powinniśmy sobie darować jakąkolwiek próbę wypowiedzenia tego czegoś. Jan od Krzyża mówi na przykład, że w tym stanie bliskim już, a więc najwyższym z możliwych stanów mistycznych zjednoczenia przemieniającego, kiedy dusza jest właściwie gotowa, żeby opuścić ciało i rzucić się, runąć w ramiona Boga, budzi się tak zwany zmysł wewnętrzny duszy. To jest taka najgłębsza zdolność naszego ducha do odczuwania i smakowania obecności Boga. I to są odczucia Boga, które nie jesteśmy w stanie, znaczy których nie jesteśmy w stanie z niczym porównać. Są tak głębokie i wzniosłe, że Jan od Krzyża mówi o tym po prostu coś. Tak to określa, ponieważ nie znajdziemy w tym życiu doczesnym, w tej rzeczywistości, która nas otacza, żadnego odpowiednika. Tak jest to wzniosłe, wspaniałe czy przewspaniałe, przedoskonałe, że właściwie nie jesteśmy sobie w stanie tego nawet wyobrazić. Ja próbuję czasami jak gdyby używać takiego porównania, że gdybyśmy teraz pomyśleli sobie przez chwilę o takim najbardziej wspaniałym doświadczeniu duchowym, emocjonalnym, jakimkolwiek doświadczeniu, które dane nam było przeżyć, i pomnożylibyśmy to razy nieskończoną ilość razy, to będzie jedna nieskończona tego, co opisują mistycy, tak, a oni i tak jeszcze mają tylko ułamek z tego, co to naprawdę będzie. To taka matematyczna definicja nieba. W każdym bądź razie no nie jesteśmy w stanie właściwie nic by o tym powiedzieć, poza tym, że będzie to tak wspaniałe, że przekracza wszystkie nasze wyobrażenia i tak na wieczność. Więc nudzić się na pewno nie będziemy. I teraz Bóg mówi, że właśnie tego dostąpią owi czystego serca. Czyli ci, którzy mają czyste serce, w taki sposób Boga oglądać będą, smakować Go i kosztować. I musimy sobie od razu uświadomić jedną rzecz, że osiągnięcie tego czegoś, takiego stanu, w ogóle przekracza nasze zdolności czy możliwości. To jest w ogóle poza nami. Znaczy nie jesteśmy o własnych siłach w stanie tego osiągnąć, tak? Sprawić tego nie jesteśmy w stanie. Po prostu nie jesteśmy zdolni. Znaczy z dwóch powodów nie jesteśmy zdolni. Po pierwsze, dlatego, że żadne stworzenie nie jest w stanie wykroczyć poza siebie w taki sposób, żeby dosięgnąć Boga. Tego, który stworzenie nieskończenie przerasta. My możemy rozwijać wszystkie nasze przyrodzone zdolności, doskonałości, talenty. Możemy próbować robić wszystko, co w naszej mocy, a i tak nigdy o własnych siłach Boga nie osiągniemy. Nie jesteśmy w stanie sami tego zdobyć. Więc to jest już pierwsza informacja dla nas, że ten stan widzenia Boga to nie jest coś dostępnego naszym przyrodzonym możliwościom. A po drugie, bo po prostu jesteśmy tak odlegli od Boga, między Stwórcą a stworzeniem istnieje nieskończona przepaść. A po drugie, i to jest dodatkowe utrudnienie, istnieje taka rzeczywistość jak rzeczywistość grzechu, którą jesteśmy zranieni. Cała teologia chrześcijańska mówi nam, jaką dramatyczną rolę w naszym życiu pełni grzech. Skąd, dlaczego to się wzięło, o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Myślę, że każdy doskonale wie. A więc dwie przeszkody, które my sami, nasza natura, jednocześnie dodatkowo obciążona grzechem, to są te dwie rzeczywistości, które uniemożliwiają nam o własnych siłach osiągnięcie tego stanu. Więc jedyna możliwość rysuje się taka oto, że to sam Bóg musi zniżyć się do nas, tak? Musi nam się udzielić w taki sposób, żeby nas do siebie jakby pociągnąć. Albo żeby nas swoją mocą, swoją obecnością samym sobą nawiedzić. A więc my tego stanu widzenia Boga, doświadczenia Go w taki niesamowity sposób osiągnąć sami nie możemy, ale Bóg może sprawić Go w nas. I rzeczywiście cała tradycja duchowości chrześcijańskiej, teologii, filozofii pokazuje nam, że tak naprawdę chrześcijaństwo, to powiem tak, zaryzykuję, to nawet nie jest religia, to jest coś więcej. To jest takie niesamowite wydarzenie, w którym Bóg zniża się, zstępuje do człowieka na poziom stworzenia, udziela mu się i właśnie sprawia w człowieku to, do czego sam człowiek z siebie nie jest w stanie dojść, do czego sam z siebie nie jest zdolny. A więc kiedy mówimy o naszej perspektywie, czy drodze dla chrześcijan, to mówimy o tym, że chrześcijaństwo daje nam tą możliwość niezwykłego otwarcia się na Boga i przyjęcia nie jakiejś cząstki Boga, ale Boga samego, przyjęcia Go w taki sposób, że owocować to będzie wiecznością w taki właśnie niesamowity sposób określaną jako widzenie Boga. Jeżeli Bóg udziela się człowiekowi, to udziela się nam jak gdyby w takich trzech porządkach. A więc w tych trzech porządkach Bóg dokonuje w nas powoli tego, co ostatecznie zaowocuje tym oglądaniem Go w wieczności. Pierwszy porządek to jest porządek sakramentu. To jest cała liturgia chrześcijańska i to jest to, co wiąże się z rzeczywistością sakramentu. Drugi porządek to jest porządek słowa. I to jest cała rzeczywistość Biblii. Słowa duchowego, w jakimś sensie można powiedzieć, duchowego ciała Chrystusa. Tak, to jest Biblia. I teraz trzeci porządek, a więc sakrament, słowo i trzeci porządek, który łączy te dwa i w którym możemy najbardziej bezpośrednio, w takim sensie przeżyciowym, nawet Boga doświadczyć, to jest porządek modlitwy. Modlitwa jest obecna zarówno w tym doświadczeniu sakramentalnym, jak i w doświadczeniu słowa. Ona jest jak gdyby takim zwornikiem tych rzeczywistości. Ta? I te trzy porządki, słowa, sakramentu i modlitwy, to są takie trzy jak gdyby drogi, albo można powiedzieć, to jest jedna droga, ale trzypasmowa. Tak? Wyobraźmy sobie autostradę trzypasmową do nieba. No i właśnie te trzy pasy to są te trzy porządki, tak? Po których Bóg przychodzi do nas. I teraz, jeżeli Bóg przychodzi w taki sposób do nas, to skutkiem Jego działania jest przemiana, czy dostosowanie nas do tej nowej rzeczywistości kontaktu, spotkania z Bogiem. A więc Bóg nas poprzez te trzy kanały, tak, trzy pasy, przekształca. Dokonuje się taka, można powiedzieć, transformacja naszej istoty, naszego człowieczeństwa, przemiana, którą Pismo Święte określa mianem stawania się nowym człowiekiem. Tak? A więc Bóg czyni z nas nowego człowieka. I to czynienie z nas nowego człowieka wiąże się z takim procesem, który tradycja chrześcijańska określa mianem oczyszczenia. No i tu dochodzimy do sedna tego błogosławieństwa. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mówiąc inaczej, żeby móc oglądać Boga, musimy pozwolić się Bogu oczyścić. I wracam do tej uwagi, którą poczyniłem przed chwilą. My sami z siebie nie jesteśmy w stanie się tak oczyścić, żeby być godnymi oglądać Boga. Nie. Tego oczyszczenia musi dokonać w nas Bóg. A więc poprzez porządek sakramentu, porządek słowa i spajający te porządki, porządek modlitwy, Bóg nas oczyszcza i przemienia. W efekcie tej przemiany i oczyszczenia ma powstać nowe stworzenie, mamy zostać przebóstwieni, czyli tak naprawdę mamy się stać na obraz i podobieństwo Chrystusa. Jego obraz, Jego oblicze ma się w nas ujawnić. No i teraz cały problem polega na tym, jak to ma się dokonać. Tak? Znaczy, na czym ma polegać to oczyszczenie? Otóż to oczyszczenie to nie jest tylko takie stopniowe usuwanie w nas pewnych wad, tych grzechowych, czy pewnych przyzwyczajeń, pewnych złych skłonności, zranień. Chociaż taki etap tego oczyszczenia również ma miejsce. Wyzwalanie się z grzechu i tak dalej. To owszem, to też jest to, ale to nie tylko to. To oczyszczanie polega na tym, że stopniowo rozpala Bóg w nas coraz większe pragnienie siebie, to znaczy Boga. A więc Bóg sprawia w nas, że kiedy poddajemy się Jego oczyszczaniu, to coraz bardziej, coraz intensywniej płonie w nas to pragnienie, aby swoje życie poświęcić i oddać całkowicie Bogu. To oddanie swojego życia całkowicie Bogu wcale nie równa się życiu zakonnemu czy życiu kapłańskiemu. Ponieważ w każdym stanie życia Bóg domaga się od nas, abyśmy Mu nasze życie oddali całkowicie. Tylko sposób tego oddania jest inny w kapłaństwie, inny w małżeństwie, inny w życiu samotnym dla Królestwa Bożego. Niemniej wszędzie Bóg domaga się od nas, abyśmy my to życie Mu oddali. I kiedy Bóg nas oczyszcza, to w jakimś sensie pozbawia nas tego, co myśmy sobie zdobyli, co posiadamy. Często pozbawia nas pewnych zabezpieczeń, które nawet mamy. Bo proszę zobaczyć, że każdy z nas, jak w takim normalnym, codziennym życiu, funkcjonuje w oparciu o jakieś takie filary, które ma, tak? Stałą pracę, jakieś punkty zaczepienia, oparcia, pewien taki schemat życiowy, który pozwala mu się w tym życiu poczuć bezpiecznie, tak? Stabilnie, który mu daje jakąś równowagę. Otóż my potrzebujemy takiej równowagi dla naszego funkcjonowania, tylko że często my tą równowagę, czy tej równowagi poszukujemy jakby poza Bogiem. I w sytuacjach, kiedy chwieje się któryś z naszych filarów życiowych, tak, tracimy pracę, albo dzieje się w naszym życiu coś nieprzewidzianego, albo przychodzą jakieś sytuacje dramatyczne, to bardzo często jest tak, że nam się to życie po prostu jakoś załamuje, tak? Że jesteśmy przerażeni, zalęknieni, zrozpaczeni, że kurczowo poszukujemy pomocy. A przecież Pan Bóg mówi wyraźnie, że się nie musisz lękać, nie musisz się niczego bać, bo przecież no jeżeli wszystkie twoje włosy na głowie są policzone, jeżeli jesteś ważniejszy niż wiele wróbli, jeżeli Bóg zielsko przyodziewa tak, to o ileż bardziej ciebie, małej wiary. Ta? Ten delikatny wyrzut, który Jezus czyni w Ewangelii swoim uczniom, zalęknionym, przerażonym, poszukującym innych punktów oparcia niż tylko Bóg, wiąże właśnie się z tym, że ich serce, a możemy powiedzieć wprost nasze serce, jest jeszcze nieprzemienione. My szukamy innych punktów oparcia niż Boga. A tymczasem Bóg jest Bogiem zazdrosnym. To znaczy domaga się wyłączności. Ale wyłączności nie w takim sensie, że On chce pozbawić nas szczęścia i tak dalej. Nie. Ta wyłączność polega na tym, że On chce, żebyśmy się oparli bezwarunkowo i całkowicie tylko na Nim. Abyśmy całkowicie tylko na Nim się oparli. Kiedy Bóg doprowadzi nas do sytuacji, w której nasza wola, nasze emocje, nasz intelekt, nasze pragnienia będą utkwione w Nim i w Nim będzie cała nasza nadzieja, całe nasze zawierzenie i w Nim będziemy się czuli bezpieczni i pewni, to będzie to pewien sygnał tego, że nasze życie w naszym życiu dokonało się głębokie przewartościowanie i przemiana. Że Bóg doprowadził nas do sytuacji, w której jest w centrum. Że Bóg staje się w jakimś sensie naszym sercem. A więc nasze najgłębsze tajemnice, nasza najgłębsza rzeczywistość, nasza istota, wszystkie nasze sprawy, pragnienia, to, co w nas najbardziej nasze, staje się boskie, oddane Bogu. To znaczy właśnie mieć czyste serce. Pozwolić, czy dojść do sytuacji tak głębokiego zawierzenia, zakotwiczenia w Bogu, że świat będzie tylko wydarzeniem w historii naszego życia i nie będziemy się niczego bali, niczego lękali, ponieważ mężne nasze serce zaufa Panu. Oczywiście to jest ogromny, to tak fajnie brzmi, prawda? Ponieważ jak patrzymy na realia naszego życia, to wiemy, jak wielki to jest trud, jak to jest, no właśnie, jak to jest trudne, żeby Bogu tak zawierzyć. I dlatego Bóg prowadzi nas do takiego oczyszczonego serca, w którym będzie mógł swobodnie przebywać i w którym będzie mógł nam siebie doświadczać. Bóg prowadzi nas do tego stanu etapami. A więc nie trzeba się obawiać, że kiedy zawierzymy Bogu, to spadną na nas, nie wiem, tysiące nieszczęść czy jakichś takich innych rzeczy, że Bóg nas teraz będzie próbował, doświadczał, krzyżami nas obładuje, prawda? Często mamy takie przekonanie, że to teraz jak powierzymy nasze życie Bogu, no to teraz jakiś krzyż zaraz na nas spadnie, czy jakaś klęska straszliwa. Otóż Pan Bóg nie jest sadystą. Nie. Bóg przemienia nasze serce i prowadzi nas do siebie, pociąga nas do siebie, udziela nam siebie krok po kroku, stopniowo. I my się musimy zgodzić na to, że w tej drodze do Boga, drodze przemiany naszego wnętrza, oczyszczania naszego wnętrza przez modlitwę, przez słowo, przez sakrament, my będziemy przechodzili przez pewne kryzysy. I to jest szalenie budujące, kiedy mogę sobie uświadomić, że kryzysy, których każdy z nas doświadcza w życiu osobistym, zawodowym, że te kryzysy, które nas spotykają, rozmaite trudności, to nie jest coś poza Bogiem. Nie, że to może być sposób przemawiania Boga do nas. Że tak naprawdę te doświadczenia trudne, doświadczenia zranień, samotności, opuszczenia, bólu, cierpień, że to wszystko może być językiem Boga. Językiem, po prostu, który Bóg pragnie przemawiać do naszego serca i po prostu, który pragnie nam się udzielać tak głęboko, że zmienia nas, przebudowuje nas wewnętrznie, pociąga do większej przyjaźni z sobą, pociąga nas do zdolności odczuwania Jego obecności i bliskości. Jeżeli tak spojrzymy na naszą codzienność, to te krzyże, które niesiemy, tak rozmaite, każdy ma jakiś tam swój, to będziemy je mogli odczytać, czy zobaczyć w nich pewien specyficzny język Pana Boga, znaczy taki szyfr Jego miłości. I tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy potrafili nasze życie przyjąć z wszystkim, abyśmy w nim nie selekcjonowali tych rzeczy dobrych dla nas, które są nam przyjemne i łatwe w przeżywaniu, i abyśmy nie uciekali od tych trudnych, ponieważ paradoksalnie te trudne doświadczenia, właśnie doświadczenia kryzysów, takich gwałtownych jakichś załamań czy doświadczeń, one mogą być językiem Boga. I właściwie jedyną rzeczą, którą musimy zrozumieć i na którą się musimy zgodzić, i to jest chyba najtrudniejsze, to tylko to, żeby w tych doświadczeniach zawierzyć Bogu w taki sposób, że On nie pozwoli, aby nam się stała w tym krzywda. To znaczy, Pan Bóg nie pozwoli zginąć swoim ukochanym. Jest w nas taka obawa przed, myślę, w każdym z nas w jakiś sposób, przed takim szaleństwem wiary, żeby w doświadczeniu kryzysowym nie szamotać się, nie szarpać, nie walczyć ze światem, z sobą, ale całkowicie, absolutnie zawierzyć Bogu. To jest ogromny trud, to jest chyba najtrudniejsze w życiu duchowym. Ale właśnie takie rzucenie się w ramiona Pana Boga w doświadczeniu kryzysu, cierpienia, opuszczenia, samotności, a więc takie po prostu rzucenie się w ciemność, to jest właśnie to, co jest najbardziej charakterystyczne dla oczyszczeń, które Jan od Krzyża nazywa nocą. Po prostu każdy musi mieć swoją noc przed zmartwychwstaniem. I w życiu każdego chrześcijanina po doświadczeniu Golgoty musi być, czyli cierpienia, trudu, bólu, musi być taka noc ciemności, noc zawierzenia. Chrystus, żeby zmartwychwstać, musiał być złożony do grobu. I każdy z nas w jakimś sensie musi mieć w swoim życiu takie momenty składania do grobu. Tak? W ciemność, w pustkę, gdzie nie możemy budować na nikim innym, tylko na Bogu. Jeżeli w naszym życiu dokona się zgoda na to, żeby w takich doświadczeniach kryzysu, opuszczenia, cierpienia, samotności, trudu, podjąć taki akt, można powiedzieć, wręcz szaleńczego zawierzenia Bogu, to nasze życie duchowe będzie ulegało głębokiej przemianie i transformacji właśnie. Będzie coraz bardziej Boże, aż wreszcie spełni się w nim ten owoc, który zapowiada Pan Jezus w błogosławieństwach. To znaczy mówi błogosławieni, czyli szczęśliwi. Szczęśliwi czystego serca. Czyli szczęśliwi będą ci, którzy pozwolą się tak poprowadzić. Którzy poddadzą się tej oczyszczającej miłości Boga. No bo oni Boga oglądać będą. Czyli dostaną coś, czego sobie nie potrafią nawet wyobrazić. Tak będzie to doskonałe, fascynujące i święte. Więc kiedy Bóg daje coś, tym będę kończył powoli, to nigdy, a więc mówię, albo jeszcze inaczej, kiedy Bóg coś zabiera, to nigdy nie pozostawia po tym czymś pustki, ale zawsze daje dużo więcej, ponieważ daje siebie. A więc w to miejsce, które zostaje opróżnione z naszej pychy, chciwości, egoizmu, lęków, zranień i wielu innych jeszcze, Bóg daje coś więcej. Nie jakąś namiastkę tego czegoś, nie zastępnik, ale daje samego siebie. Więc im więcej stracę, tym więcej zyskam. Albo jak będę tracił coś dla Boga, to zyskam po prostu samego Boga. A więc tak naprawdę to znaczy, jeżeli chcesz mnie naśladować, musisz się zaprzeć samego siebie. Jeżeli ktoś chce otrzymać życie, musi je stracić. Muszę stracić siebie i wszystko, co mam, żeby móc otrzymać coś więcej, bo otrzymać samego Boga. Paradoksalnie, kiedy dostanę od Pana Boga Jego samego, to w Nim dostanę jednocześnie wszystko to, z czym żyłem do tej pory, ale dostanę w sposób dużo doskonalszy i dużo wspanialszy, niż mogę sobie wyobrazić. Dostanę z powrotem wszystkie relacje, wszystkie przyjaźnie. Dostanę z powrotem ten świat, ale dostanę go w taki sposób, jakby wcześniej nawet nie mógłbym o tym marzyć. Ponieważ no, po prostu Pan Bóg taki jest, że kocha sprawiać przyjemność swoim dzieciom i tak już jest tutaj i tak na pewno będzie w niebie. Dziękuję bardzo.
Jeśli w podziękowaniu może być też i streszczenie, a może i postanowienie, to taka myśl chcę, pragnę, aby Bóg był moim sercem. Boże, czy to niezbyt zuchwałe? Chcę, aby moim sercem był Bóg. Aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Bracia i siostry, nieraz dobrze, jeśli jest ktoś blisko, dobrze, jeśli ktoś poda rękę, ale najwspanialej, gdy ktoś poda serce. Służmy sobie sercem nawzajem.